Dobry, trochę pan redaktor mnie zaskoczył tym wywołaniem. Czekałem na piosenkę, ale jesteśmy pod bronią.
Ale możemy zaśpiewać razem jakąś piosenkę. Ty będziesz głosem pierwszym, ja będę głosem drugim, a głosem trzecim, wiodącym, będzie twój gość, bo twój gość to jest polityk PSL-u, a jak wiadomo, w PSL-u śpiewa się najpiękniej.
Nie wiem, czy pan marszałek będzie śpiewał, ale to prawda. Będziemy rozmawiać o polityce. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu PSL, Koalicja Polska jest w parlamentarnym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nie wiem, o co chodzi z tym śpiewaniem, ale śpiewa mnie najgorzej.
A to może na koniec coś zaśpiewamy. Ja będę milczał, a pan marszałek będzie śpiewał najpierw sprawy mniej przyjemne niż śpiew Bliski Wschód, Iran. Zdaje się, że mamy już potwierdzenie coraz większe, że to nie była katastrofa ukraińskiego samolotu, tylko został zestrzelony przez irańskie wojsko. 176 ofiar. Jak pan marszałek na to patrzy?
No, o ile się potwierdzą te informacje, które płyną z nieoficjalnych źródeł, że wśród tych ofiar byli także agenci amerykańscy, no to można uznać, że odpowiedź Iranu była niezwykle mocna, ale to oczywiście na razie sfera niepotwierdzonych doniesień. W istocie trudno zrozumieć, czemu Donald Trump zdecydował się na taki krok. Ja rozumiem, że Stany Zjednoczone od lat prowadzą politykę walki z terroryzmem polegającej na minimalizowaniu ryzyka, czyli zarządzaniu ryzykiem w ten sposób, że eliminuje się obiekty, mówiąc kolokwialnie, które stanowią zagrożenie lub mogą być potencjalnym zagrożeniem, i pewnie Sulejmani został uznany za taki obiekt, bo też wiemy...
Ale nie od dziś przecież.
Wiemy, panie redaktorze, że jeśli chodzi o terroryzm, to zawsze jesteśmy krok za nim, a ktoś powiedział, że terror czy terroryzm to jest teatr, który jest dedykowany nie dla tych, którzy giną, tylko dla tych, którzy patrzą, tak? Więc generalnie tak to wygląda dzisiaj. Na pewno chwiejący się reżim w Iranie się wzmocnił poprzez to zdecydowanie, bo wokół takiego bólu, jaki odczuwa teraz naród irański po utracie Sulejmaniego, który, jeżeli weźmiemy do kultury i tradycji perskiej dołączymy ten mit taki męczennika szyickiego, to tak naprawdę Sulejmanie był takim trochę herosem w społeczeństwie irańskim, więc strata takiego człowieka integruje naród. Oczywiście także uchwała iracka, która mówi o tym, że wojska amerykańskie czy też sojusznicze, w tym i nasze, powinny opuścić ziemię irańską, no nie przysparza punktów Trumpowi, więc pytanie, o co chodziło? Czy bardziej ten atak był dedykowany polityce wewnętrznej czy zewnętrznej? Moim zdaniem bardziej wewnętrznej, żeby pokazać, że przed wyborami jest tutaj mąż stanu, który dba o bezpieczeństwo Amerykanów i świata. Szczególnie, że dzisiaj polityka już nie jest tak prosta. Świat robi się bardziej wielobiegunowy. Stany Zjednoczone przestały być jedynym żandarmem świata. Muszą dzielić się wpływami z takimi krajami jak Chiny, które już są jedną z dwóch, trzech najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie, a uchwała z ostatniego zjazdu Komunistycznej Partii Chin, która mówi, że do 2049 roku armia chińska ma być największa, i zdaje się, że będzie.
Więc liczebnie na pewno pytanie, czy będzie najlepsze, jeżeli chodzi o uzbrojenie i technikę wojskową. Panie marszałku,
to
kwestia
prawda.
Polskich wojsk, bo państwo bardzo szybko zareagowaliście apelem o to, żeby naszych 250 około żołnierzy i pracowników służby cywilnej wojska wycofać z Iraku. I to
może jest to w kontrze do polityki państwa, a tutaj polityka państwa powinna być odzwierciedleniem w takich sytuacjach całego spektrum sceny politycznej, z tym, że opozycji nie daje się szansy na dialog, na rozmowy, więc później się nie ma co dziwić, że opozycja mówi innym trochę akcentem, bo ja nie mówię, że to jest inne zdanie. Ja uważam z historycznego punktu widzenia, jestem historykiem, że Armia Polska oczywiście gdzieś tam pewnie w historii się zdarzyło, ale nie była i nie powinna być okupantem, a jeżeli jest uchwała parlamentu irackiego, którą będzie realizował rząd iracki...
O ile będzie...
Będzie realizował, bo z tego, co wiemy, już rząd to będzie realizował, no to za chwilę może się okazać, że jesteśmy tam persona non grata. I po co? Po co 400 czy tam 300 polskim żołnierzom taka etykietka? Szczególnie, że jak mówię, nie jest w tradycji polskiej bycie okupantem.
Pytanie, jak teraz odgrywać sojusz polsko-amerykański, bo jeżeli Donald Trump, co już zapowiedział w swoim wystąpieniu, będzie prosił NATO o zwiększenie obecności na Bliskim Wschodzie, a polski rząd posłucha PSL-u i wycofa swoich żołnierzy, wtedy no, jak nasz sojusz wygląda?
Panie redaktorze, po pierwsze, nawet w gronie stron NATO nie ma pełnej zgody na atak, który został zrealizowany przez Trumpa. Powiem więcej, z tego co wiem, nawet kongres amerykański kilkadziesiąt godzin temu ograniczył działania Trumpowi, więc tak naprawdę nie wiadomo.
Mają demokraci, no to pan demokraci, wie,
no, wiem, że demokraci.
Czysto polityczna
no, ale
manifestacja.
Podobna kohabitacja jest także w naszym parlamencie, czego w ogóle nie uznaję jako coś złego.
Panie marszałku, a w ogóle spójrzmy na NATO, jak PSL patrzy na NATO, jest bliżej tej diagnozy, jaką stawia prezydent Francji Emmanuel Macron, czy bliżej wizji Donalda Trumpa? Gdzie nie. Wasze serce bardziej...
Znaczy nasze serce jest przede wszystkim wokół takiego oto stwierdzenia, że Unia Europejska jest dla Polski strefą bezpieczeństwa i rozwoju, natomiast NATO jest gwarancją istnienia dla Polski, no bo jeżeli weźmiemy całą historię Paktu Północnoatlantyckiego NATO, to w istocie dzięki temu, że jesteśmy członkiem NATO, możemy spokojnie spać.
Czyli jeżeli będzie jakiś kryzys w NATO, to Polska powinna bardziej patrzeć na Waszyngton niż na Paryż.
Zdecydowanie.
Piotr Zgorzelski, wicemarszałek z Sejmu w studiu parlamentarnym Radia Wnet. To jeszcze wołajmy jeden temat międzynarodowy.
A można jeszcze w tej kwestii, bo ja rozumiem, panie redaktorze, że pan cały czas jakby próbował dowiedzieć się ode mnie, czy ja sądzę, że Polska powinna być eksponentem polityki amerykańskiej w Europie. Uważam, że powinna być. Uważam, że powinna być. Natomiast biorąc pod uwagę wcześniejszą moją wypowiedź związaną z tą wielobiegunowością światowej polityki, to także uważam, że nie powinniśmy być smerfem marudą w Unii Europejskiej. Dlatego, że dywersyfikacja, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, jest po prostu dzisiaj koniecznością.
Powiedział Piotr Zgorzelski, PSL. No to jeszcze wróćmy do Rosji, bo to jest też temat, który budzi nasze wątpliwości. Wczoraj Sejm podjął uchwałę w zasadzie jednogłośnie, poza chyba jednym posłem, który nie był łaskaw wstać i klaskać, czyli Januszem Korwin-Mikke, który mówi wprost, czym jest działanie Władimira Putina, czy to jest kłamstwo historyczne.
No zgodna była to uchwała prezydium. Ja zresztą muszę powiedzieć, że w prezydium dobrze się pracuje pod przewodnictwem pani marszałek Witek. I generalnie była to, myślę, i tak bardzo stonowana odpowiedź na to, co Władimir Putin próbuje robić, z akcentem na próbuje, bo moim zdaniem ta wypowiedź była bardziej dedykowana dla lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych, które ma bardzo mocny wpływ na działania prezydenta Trumpa, niż do nas. Oczywiście nas to najbardziej zabolało, bo...
W kwestii roszczeń, tak pan marszałek, myśli, że to było też idące w tym kierunku?
Ja myślę, że to było także, jeśli chodzi o roszczenia, ale także o tak zwany timing, tak? Czyli o to, co później się okazało, że dla prezydenta Polski nie ma, no może krzesło by było, ale już miejsca na wypowiedź nie, no to dziękujemy za taką organizację imprezy i bardzo dobrze, że prezydent nie pojechał. Skupmy się na organizacji tych obchodów w Polsce, tu będziemy gospodarzem i tutaj zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Oczywiście nie mam złudzeń, że prezydent Putin wykorzysta moment w Yad Vashem, aby znów, mówiąc kolokwialnie, pojechać po Polsce, ale z pewnością, zarówno jeśli chodzi o poważnych komentatorów światowych, ale i polityków, ten temat nie chwycił. To nie udało się Putinowi i ta wypowiedź o ambasadorze Lipskim, mimo że ona odnosiła się do prawdziwych słów, prawda? Dzisiaj one są skandaliczne, ale kontekst i czas jest zupełnie inny i oczywiście wypowiadając te słowa, nikt jeszcze nie wiedział, do jakich potężnych zbrodni posunie się zarówno Hitler, jak i Stalin. I
odpowiedzią... To były słowa wyrwane z kontekstu.
Ja bym całkowicie... Ja bym chciał powiedzieć... Znaczy, nie wyrwane z kontekstu, bo to powiedział Lipski, tak? Ale one... To zupełnie nie ma odniesienia do dzisiejszej rzeczy. I ja bym powiedział tak, że te słowa wiele mówią o Putinie, a bardzo mało mówią o Lipskim, bo warto poczytać, kim był ambasador Lipski. To był jednak naprawdę doświadczony dyplomata i Józef Piłsudski, którego oczywiście jako ludowiec nie jestem zwolennikiem, szczególnie od 26 roku, bardzo mocno kładł do głowy i Beckowi i pilnował, żeby polska polityka międzynarodowa była symetryczna. Tak samo w stosunku do Niemiec, tak samo w stosunku stosunku do Rosji. I ostatnie zdanie, panie redaktorze. Dzisiaj radziłbym życzliwie, jako historyk, jako człowiek, który trochę się na tym zna, aby we wszystkich odpowiedziach, które formułują wobec Rosji na te wszystkie bzdury, które wypowiedział Putin, zawsze zaczynali swoją wypowiedź od aktu o przyjaźni i granicach zawartym 28 września 1938 roku. To był początek ludobójstwa, którego się dopuściła zarówno Rosja, jak i Niemcy.
To teraz dopytam co do Rosji, bo PSL miało takie stanowisko, że warto jakoś się z Rosją, to także tą Rosją powinna dogadać i gospodarczo, i politycznie. Teraz dalej pan marszałek widzi możliwość.
W wymiarze politycznym, nigdy nie widzieliśmy możliwości dogadywania się, dopóki nie będzie tam po prostu demokracji. W wymiarze gospodarczym mówimy, że państwa Unii Europejskiej, które są tak mocno za sankcjami wobec Rosji, prowadzą świetne interesy z Rosją. Zarówno Francja, jak i Niemcy prowadzą świetne interesy z Rosją, a na arenie Unii Europejskiej mówią cały czas o sankcjach. Tak? Więc to jest po prostu hipokryzja totalna. I dzisiaj, kiedy dużo więcej węgla jedzie z Rosji za rządów PiS-u niż za naszych rządów, warto by, aby przy tej okazji, kiedy są zawierane kontrakty na dostawę ruskiego węgla do Polski, przy okazji załatwić także, żeby polscy rolnicy w ramach tego bartelu mogli swoje produkty wysyłać do Rosji. No coś w tym złego jest, panie redaktorze?
Jest też pytanie o gaz, ale to jest...
Ale jest coś w tym złego? Żeby polscy rolnicy mogli wysyłać swoją żywność na wschód, skoro ruski węgiel jedzie do Polski.
Pytanie, na ile to by ograniczyło sankcje, któreśmy wszyscy wprowadzili i które Rosję bardzo bolą ekonomicznie.
Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, jeszcze raz na pierwszą część mojej wypowiedzi. Niemcy i Francja prowadzą doskonałe interesy z Rosją.
To jest tak, to jest prawda. W studiu marszałek, wicemarszałek Sejmu Piotr Kurzelski, PSL. Kwestia wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj drugi dzień wizyty Komisji Weneckiej w Polsce. Spotkania m.in. z sędziami Sądu Najwyższego. Kilka dni temu okrągły stół w sprawie wymiaru sprawiedliwości w Sejmie, który pan zorganizował, prowadził. I tam padło takie zdanie, że ten wymiar sprawiedliwości jednak głębokiej reformy wymaga. Że to, co było do roku 15, to nie był model wymarzony.
Nie był model wymarzony i to, co jest od 15 i nazywa się reformą wymiaru sprawiedliwości, nic wspólnego z reformą wymiaru sprawiedliwości nie ma, bo miał się skrócić czas oczekiwania na wyrok, wydłużył się, miały być zmniejszone koszty sądowe, które w dużej części wielu Polakom ograniczają dojście do sprawiedliwości. Nie zmniejszyły się te koszty, więc generalnie...
Tu na przykład jest element, gdzie się zmniejszyły, to kilka elementów, chociażby kwestia procesów frankowych, bo pamiętajmy, że z rządów PO-PSL było tak, że to były procentowe koszty co do wartości mieszkania. Teraz jest do 1000 zł, co umożliwiło frankowiczom pójście do sądów.
Panie redaktorze, kto, dzięki czemu frankowicze mogą teraz dochodzić swoich praw?
Dzięki wyrokowi TSUE.
Nie między innymi, tylko przede wszystkim, bo ani prezydent Duda nie dotrzymał swojej obietnicy, ani Prawo i Sprawiedliwość nie dotrzymało swojej obietnicy, tylko ten znienawidzony TSUE wydał wyrok, na podstawie którego sądy mogą frankowiczom dawać wyroki, żeby mogli renegocjować swoje umowy. Więc okazuje się, że czasami TSUE także zadziała na korzyść Polaków, paradoksalnie wbrew narracji Prawa i Sprawiedliwości.
Tak samo więc jak Komisja Europejska, anulując umowę gazową podpisaną przez wicepremiera Pawlaka.
Tak
też czasami się
tak przydaje. Samo jak ambasada izraelska ingerująca w proces legislacyjny w Polsce.
Panie marszałku, ale ty to...
Czy też kiedy pani ambasador amerykańska tupnie trzewiczkiem, to wibracja w obozie władzy jest zbyt wielka, moim zdaniem.
To jeszcze do owoców tego okrągłego stołu.
Dziękuję za to pytanie, panie redaktorze.
Jak powinien się zmieniać?
Ja bardzo czekałem na przyjście przedstawicieli władzy, którzy mówią, że trzeba rozmawiać w konsensusie, ale konsensus według przedstawicieli władzy wyglądał w ten sposób, że rozmawialiśmy z pustymi krzesłami, aczkolwiek jeszcze do 5 stycznia miałem kilka potwierdzeń. Nie chcę tutaj już, że tak powiem, wysypać kilku tych przedstawicieli władzy, którzy prawie, że już potwierdzili swój udział.
Jarosław Gowin miał być.
Nie o to chodzi. Natomiast szkoda, że były puste krzesła, bo jeżeli mamy rozmawiać w konsensusie, to była to najlepsza okazja. Te krzesła to taki swoisty wyrzut sumienia i jest to takie zredefiniowanie sceny politycznej. Dzisiaj jest konstruktywna opozycja, która rozmawia ze sobą i chciała rozmawiać z władzą, a władza pokazała środkowy palec. Ludzie to po prostu widzieli. Panie redaktorze, przyjechali przedstawiciele przedstawiciele stowarzyszeń pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości. Naprawdę ja z ogromnym wzruszeniem słuchałem tego, jak ludzie są pokrzywdzeni przez...
Bo w sądach może niesprawiedliwości jest dużo.
Jest potężne, tylko widzi pan, słuchali tego przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich, zawodów prawniczych, słuchali tego dziekani wydziałów prawa, słuchali tego adwokaci, którzy przyszli, prawnicy, słuchali tego przedstawiciele opozycji. Szkoda, że nie było przedstawicieli władzy. Na drugi dzień wiceminister sprawiedliwości mówi, że chcą rozmawiać w konsensusie. No mieli przestrzeń do rozmawiania w konsensusie. Teraz efekt, bo to jest ważne. W konsensusie został przyjęty dezyderat, który jakby pokazuje mapę drogową, która jest następująca. W parlamentarnym zespole do spraw obrony praworządności będzie przeprowadzone wysłuchanie publiczne w ramach dwóch zespołów. Pierwszy zespół będzie pracował nad zmianą ustroju sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Trzeci nad procedurami, nad właśnie tym wydłużonym czasem, ale także nad sędziami pokoju, bo uważamy, że jest szansa, aby sędziowie pokoju mogli znaleźć się w polskiej przestrzeni prawnej, bo gdyby zostali wybierani w wyborach samorządowych, na przykład na poziomie powiatowym, to wtedy mogliby przez Krajową Radę Sądownictwa być zarekomendowani panu prezydentowi i nie byłoby tutaj żadnej lub pani prezydent.
Zobaczymy, kto będzie prezydentem.
To mogłoby
Łukasz, odpolitycznić system.
Jeśli mogę.
Tak, pan redaktor Skowroński, może to pan marszałek musi złożyć słuchawki, wtedy usłyszy Krzysztofa Skowrońskiego i pytanie nie trzeba będzie przekazywać, tylko wszystko będzie...
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie marszałku. Tylko małe przypomnienie, że z 30 lat przez 16 lat PSL było przy władzy. Pan marszałek o tym pamięta.
Panie redaktorze, i po cóż ta uszczypliwość? Pamiętam doskonale, ale
mówimy o reformie.
Czy to zmienia w ogóle sytuację?
Nie, sytuacji nie zmienia, tylko mówimy o reformie wymiaru sprawiedliwości, że jak ktoś jest w opozycji, to łatwo mówi, koszty się nie zmniejszyły, kolejki są takie same jak były,
proszę, panie redaktorze,
albo jeszcze dłuższe, to były 8 lat rządzenia, 4 lata rządzenia, 4 lata rządzenia. To wszystko były czasy, kiedy PSL miał karty w ręku i mógł reformować, dokładnie, co by chciał, ale nie zrobił tej reformy i te pokrzywdzone wszystkie osoby, które były w parlamencie, okrągły stół, bardzo szlachetne spotkanie z dobrą intencją, ale to są te osoby, które w ciągu tych 30 lat traciły majątki, dokładnie, trafiały, rozmaite rzeczy się działy i wiemy, jak duża patologia tam jest. No więc...
Ale panie redaktorze, są dwie rzeczy, co do których się z panem zgadzam i niepotrzebnie pan tak napastliwie do mnie podchodzi. Bo po pierwsze, podczas swojego wstępnego wystąpienia powiedziałem, że od 89 roku wszyscy, którzy tworzyli prawo, są za to odpowiedzialni. A po drugie też słuchając tego wszystkiego, co mówili ci ludzie, a później mogę już te słuchawki zdjąć?
Tak jest.
A później sędziowie, to po prostu podjąłem taką pewnie słuszną i oczywistą w istocie refleksję, że taka ta typowa nawalanka na sędziów i obwinianie o wszystko sędziów w istocie jest tylko i wyłącznie paliwem politycznym, bo to, co się dzieje w sądach, to tak naprawdę jest dzięki temu, jakie środowisko stworzyli ustawodawcy. Czyli przez te 30 lat, w tym te 15 czy 16, o którym łaskawie pan redaktor naczelny tutaj raczył wypomnieć także Polskie Stronnictwo Ludowe.
To jeszcze ja tylko jedno pytanie, żeby ten wywiad był jak najbardziej pełny. Kampania wyborcza, ona jeszcze formalnie nie wystartowała, ale za chwilę już formalnie wystartuje. Mamy prawie wszystkich kandydatów, tylko Konfederacja jeszcze wybiera swojego pretendenta do prezydentury. Robert Biedroń się zgłosił. Dla was kandydatura niebezpieczna czy marginalna?
Z szacunkiem do każdego kandydata, tylko pytanie jest takie.